po raz pierwszy spotkałem się z takim czymś jak pieśni wielogłosowe w trakcie warsztatów teatralnych jako element otwierania głosu. No tamtej pory po prostu moje zainteresowanie muzyką tradycyjną oraz tą formą śpiewu się zaczęło po prostu rozwijać. W międzyczasie pojawili się też ludzie, którzy chcieli się ze mną podzielić jakby swoją wiedzą. I teraz to jest ta jedna z tych rzeczy, którą się zajmuję obecnie, czyli przekazuję tą wiedzę dalej. Wiele tych pieśni jest w ten sposób reliktem jeszcze dawnej wiary przedchrześcijańskiej. Znajdujemy to w wielu tekstach, które odnoszą się do czasem do bóstw, które wierzono, więc jest to gdzieś tam tak element kultury, który zaczyna ginąć. Te pieśni były zwykle śpiewane przez ludzi na wsiach. Jest tendencja do tego, że jednak młodzi ludzie na wsi się już nie do końca chcą uczyć tych pieśni, wyjeżdżają do miast. No i razem z tymi ostatnimi osobami, które jeszcze zaśpiewają je na wsiach, te pieśni zaczynają ginąć. Dlatego myślę, że jest tak istotne, żeby te pieśni nadal popularyzować, żeby one ciągle istniały. Można powiedzieć, że to są trzy różne linie melodyjne, które się spotykają razem wspólnie w jednej pieśni. Zwykle pieśni z terenów Ukrainy na przykład dzielą się na środkowy głos, dolny i najwyższy. Bas zwykle jest najbardziej płaski, taki najbardziej monotonny, ale jest jednak bardzo istotny, bo nadaje przestrzeń tej pieśni. Środek, który jest takim przewodnim motywem, oraz ten najwyższy, który jest zwykle takim ozdobnikiem melodyjnym dla całej pieśni. Tak naprawdę chodzi w dużym stopniu o przełamanie własnej psychicznej blokady przed tym, żeby po prostu ten głos był słyszany, oraz na rozluźnieniu mięśni, ogólnie całego ciała, bo nie śpiewa tylko gardło, śpiewa całe ciało. Dlatego istotne jest, żeby całe ciało rozluźnić, odpuścić sobie jakby w głowie samoocenianie się, wyłączyć tego wewnętrznego krytyka na moment i po prostu pozwolić, żeby ten głos poleciał bez żadnych ograniczeń, bez blokad. Dwoje osoby, którym wystarczy dać lekką wskazówkę i ten głos im się bardzo szybko otwiera, ale bywają także osoby, które no, z różnych swoich osobistych powodów po prostu wymagają więcej poświęcenia czasu, więcej uwagi. Każdy może śpiewać, tylko taka jedna rada właśnie, aby się nie zniechęcać na początku, jeśli coś nie wychodzi. Zresztą próbować dalej. Fotografia jest jedną z moich pasji, formą wyrazu artystycznego. Z tych mniej popularnych rzeczy, którymi się zajmuję, jak chodzi o fotografię, full spektrum i fotografia podczerwona, która polega na pokazywaniu w pewien sposób tego świata, którego nie widać, gołym okiem. Dużą zaletą fotografii podczerwonej jest to, że tak naprawdę bez ingerencji obróbki komputerowej można na tych zdjęciach uzyskać efekt czasem bajkowy, a sama fotografia polega na założenie specjalnego filtra na obiektyw, który mi odcina całkowicie światło widzialne. Jedyne, co trafia na matrycę aparatu, to jest tylko i wyłącznie światło podczerwone o konkretnym zakresie fali, bardzo wąskim. Można na tych zdjęciach uzyskać efekt czasem bajkowy, taki nierealistycznie bajkowy, że na przykład pełen zieleni park wygląda na zdjęciu, jakby był skuty lodem, śniegiem. Główną taką trudnością fotografii podczerwonej jest to, że wymaga troszeczkę wprawy i dobrej znajomości aparatu oraz troszkę znajomości praw fizyki, duża też wyrozumiałość dla czasu, gdyż jedno zdjęcie to jest czasem naświetlanie w takim bardzo słonecznym dniu. Od 3 sekund do czasem nawet 20, 30, 40 sekund trwa zrobienie jednego zdjęcia, więc tak naprawdę pełny podgląd tego zdjęcia widać dopiero już na komputerze, jak ono wyszło, więc wymaga to często wielu powtórek, więc czasem odpowiednie uchwycenie jednego kadru wymaga czasem spędzenia pół godziny, godziny za aparatem, ze statywem. Najlepiej na fotografię podczerwoną myślę wybrać z miejsca, gdzie jest dużo zieleni, gdyż właśnie zieleń liści najlepiej się daje najbardziej bajkowy efekt na tych zdjęciach. Bardzo lubię robić różnego rodzaju portrety oraz fotografię reklamową, produktową.